Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Lublinie.
Prokuratura rejonowa w Lublinie na czele z jej szefową Dorotą Kawą zorganizowała szkolenie dla prokuratorów. Szkolenie na temat oznak i przejawów ksenofobii czy rasizmu. Bo bywa tak, że sprawy ewidentnie rasistowskie są przez prokuratorów umarzane z różnych przyczyn. Rozmawiałam o tym z Anną Tatar, która prowadziła szkolenie dla śledczych.
Proszę powiedzieć, bo jest pani po, można powiedzieć, pierwszym i jedynym jak do tej pory szkoleniu dla prokuratorów z zakresu ścigania przestępstw, między innymi na tle narodowościowym. Jakie wrażenia?
Bardzo się cieszę, że takie spotkanie się odbyło. Jestem bardzo wdzięczna pani prokurator Dorocie Kawie za zaproszenie i myślę, że jest jak najbardziej duża potrzeba przeprowadzania tego rodzaju spotkań i tego rodzaju szkoleń. Do tej pory stowarzyszenie Nigdy Więcej przeszkoliło kilka tysięcy policjantów i tutaj jesteśmy z tej współpracy zadowoleni. Mam nadzieję, że ona się przekłada na sposób traktowania osób poszkodowanych z powodów rasistowskich, antyksemickich, neofaszystowskich przez policjantów. I bardzo byśmy chcieli nawiązać tego rodzaju współpracę z prokuratorami, żeby uwrażliwić osoby, które prowadzą tego rodzaju postępowania na sprawy związane z rasizmem, z ksenofobią, z symboliką, z językiem, żeby wyroki i praca tych organów była skuteczniejsza i odstraszała i jednocześnie przynosiła jakieś efekty.
To jest tak, że jest duża niewiedza w środowisku prawniczym, właśnie wśród prokuratorów czy policjantów?
Nie chcę tutaj generalizować, bo takie uogólnienia są zawsze krzywdzące, natomiast jest potrzeba pokazania i zbadania głębiej, przekazania wiedzy na temat tego, czym jest rasizm, na temat symboliki, bo rzeczywiście to nie jest tak, że dzisiaj na przykład neonaziści chodzą ze swastykami przypiętymi w klapie, albo swastyki są wywieszane na stadionach, to są raczej symbole bardziej zakamuflowane, tak jak 18, 80, 58, 14, to są określone hasła, to jest określona kolorystyka i dopiero wiedza o tym wszystkim pozwala zakwalifikować dane zdarzenie jako na przykład rasistowskie.
Czyli to jest tak, że jak taka sprawa trafia do prokuratora, to on musi wiedzieć, tak? Musi znać te znaki albo przynajmniej spróbować się z nimi zapoznać. To jest tak, że prokuratorzy nie sięgają, czy policjanci nie sięgają głębiej, bo wiem, że ludzie się do pani trafiają do stowarzyszenia Nigdy Więcej. Co wynika z waszych informacji, z waszych obserwacji i z waszych spostrzeżeń?
Odnotowujemy sytuacje, gdzie dochodzi do umorzeń spraw o charakterze wybitnie, jednoznacznie antysemickim albo rasistowskim i do tego rodzaju umorzeń nie powinno dochodzić. Na przykład w Krakowie w 2008 roku podczas meczu pomiędzy Krakowiem a Wisłą Kraków doszło do szeregów zdarzeń o charakterze antysemickim i rasistowskim. Kiedy z boiska był znoszony kontuzjowany zawodnik Krakowi, to kibice w cudzysłowie Wisły krzyczeli do pieca. Po meczu część zawodników Wisły podbiegła do trybun, żeby podziękować za doping i wtedy niektórzy z zawodników razem z tymi pseudokibicami zaczęli skandować hasło zawsze nad wami, p Żydami. Do zachowań rasistowskich doszło też ze strony piłkarzy Krakowi i w 2009 roku sprawa została przez prokuraturę umorzona. Uzasadniono to umorzenie tak zwaną świętą wojną prowadzoną od wielu lat przez kibiców obu klubów, nie dopatrując się w ich zachowaniach przejawów antysemityzmu i rasizmu. Więc o tego rodzaju umorzeniach dzisiaj mówiłam na spotkaniu z prokuratorami, że no, według nas to tutaj rasizm, antysemityzm był jednoznacznie manifestowany i nie można takich spraw kwalifikować jako na przykład zakłócania porządku albo czegoś, co z antysemityzmem nie ma nic wspólnego.
Czy zna pani te sprawy lubelskie związane z teatrem NN, z prześladowaniem szefa tego teatru, z prześladowaniem jednego z pracowników muzeum na Majdanku, gdzie pojawiają się plakaty, pojawiają się hasła właśnie takie, no o takim właśnie tle, o którym tutaj pani mówi. Policja sprawę prowadzi, trafia do prokuratury i tam jest umarzane na przykład z powodu niewykrycia sprawców.
Prześladowania pana Tomasza Pietrasiewicza trwają od grudnia 2010 roku. Wówczas to do jego mieszkania zostały wrzucone cegły z namalowanymi czarnym sprayem z swastykami. Szczęśliwie wówczas nikt nie ucierpiał. Jednak i ta sam Pietrasiewicz był przekonany, i to pojawiało się w wypowiedziach dla mediów, że to zdarzenie było spowodowane jego działalnością na rzecz promowania kultury żydowskiej w mieście. To postępowanie zostało w 2011 roku w sierpniu umorzone. Wcześniej media donosiły o dość kontrowersyjnej kwalifikacji, gdzie to zdarzenie, jakby tutaj śledczy nie dopatrzyli się aktu antysemityzmu. Interweniowała w tej sprawie m.in. m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Kwalifikację czynu zmieniono, rzeczywiście został zakwalifikowany z artykułu 119, czyli ten wątek antysemicki został uwzględniony, ale właśnie z powodu niewykrycia sprawców tę sprawę umorzono. W maju tego roku w centrum miasta i pojawiły się plakaty, antysemickie plakaty z napisem między innymi Icka, ulice, Srula, kamienice, czyli jak grabić Polskę w majestacie prawa. I ta sprawa została umorzona 19 lipca z powodu niewykrycia sprawców. I wreszcie kolejne antysemickie plakaty wymierzone w Tomasza Pietrasiewicza, które znowu zawisły w miejscu jego zamieszkania, nie tylko w centrum miasta. I teraz pytanie, co musi się jeszcze stać, żeby... Nie wiem kto, trudno tutaj oskarżać prokuraturę, no chociaż jej dorobek w tej sprawie jest, w tych sprawach jest jednoznaczny, to znaczy to są za każdym razem umorzenia z powodu niewykrycia sprawców.
To jest radio. Złote przeboje. Puls 95 i 6 FM.
Do tej rozmowy już za chwilę wracamy. Jesteście z nami w programie To był tydzień w Lublinie. A co jeszcze przed nami? Również wywiad z Tomaszem Pietrasiewiczem, szefem ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Akty ksenofobii dotknęły go bowiem osobiście.
Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Lublinie.
I wracamy do rozmowy z Anną Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej.
Na pewno mają problem nie tylko mieszkańcy Lublina, ale mamy problem my wszyscy, bo jest atakowany działacz, osoba, która od wielu lat promuje kulturę żydowską, pracuje w tym obszarze dialogu polsko-żydowskiego. Wymiar sprawiedliwości jest na razie bezradny i pytanie, co dalej? To znaczy właśnie, do czego musi jeszcze dojść, co się musi jeszcze stać, żeby się pojawiły jakieś zdecydowane działania w tej sprawie?
A ja chciałam panią zapytać o taką rzecz, bo tutaj też pojawia się taki wątek, że tak naprawdę musi to być jakaś zorganizowana grupa, która za tymi wszystkimi aktami stoi, bo to nie są pojedyncze jakieś tam incydenty, tylko to są rzeczy, które się powtarzają. Czy wy jako stowarzyszenie, nie wiem, filtrujecie, wchodzicie w te i znacie te środowiska i jesteście w stanie na przykład prokuraturze pomóc?
My jak najbardziej od wielu lat, od kilkunastu lat prowadzimy monitoring incydentów i przestępstw o charakterze rasistowskim, neofaszystowskim, który nazywa się Brunatna Księga, więc siłą rzeczy musimy opisywać działalność skrajnej prawicy, to nie jest tak, że jesteśmy w stanie wskazać sprawcę w konkretnych przypadkach.
Ale możecie potwierdzić, czy pomóc znaleźć na przykład grupę, że taka grupa być może zorganizowana na przykład na naszym terenie lubelskim działa.
Monitoring stowarzyszenia jest ogólnodostępny na naszej stronie internetowej i w magazynie Nigdy Więcej i w wydaniach książkowych Brunatnej Księgi, więc to nie jest tak, że te informacje są zatajane, tylko wręcz przeciwnie, one są ogólnodostępne i są gotowe, żeby je wykorzystać.
To jest tak, że policja czy prokuratura zdarza się, że zwraca się do was o pomoc?
Czasami tak. Brunatna Księga jest wykorzystywana zarówno przez media, przez organizacje mniejszościowe, organizacje pozarządowe, ale mamy sygnały, że z tego monitoringu korzysta również policja.
Czego potrzeba, by tę sytuację związaną z tymi umorzeniami i takimi, a nie innymi podejściem prokuratorów czy policjantów zmienić?
Spróbować porozmawiać z osobami, które wydają konkretne postanowienia, umarzają bądź nie daną sprawę. Myślę, że takich spotkań po prostu nam potrzeba.
Powiedzmy jeszcze o tych symbolach, bo pani zaczęła naszą rozmowę od tego, że tak naprawdę części z nas ten antysemityzm, rasizm kojarzy się z bardzo konkretnymi hasłami, a w tej chwili to jest zakamuflowane. No właśnie, w jaki sposób oni się kamuflują?
Bardzo duże ułatwienie i usprawnienie działalności grup neofaszystowskich dostarczył internet. Dzisiaj na zamkniętych forach, na zamkniętych stronach można się świetnie porozumiewać, umawiać na spotkania, koordynować rozmaite akcje. Poza tym też zmienił się na przykład wizerunek skinheada. To nie jest tylko ktoś wygolony na łyso, ze swastykami wytatuowanymi na ciele, ale dzisiaj tak naprawdę skinhead pod względem wyglądu może się nie odróżniać w żaden sposób. Raczej liczy się to, jakie ma poglądy, niż to, jak wygląda.
Powiedzmy jeszcze, czy to nie jest trochę tak, znaczy co z pani obserwacji wynika, bo mówiłyśmy o tym, że trafiają do pani ludzie, tak, którzy są pokrzywdzeni, do państwa. Czy to nie jest trochę tak, że po takich umorzeniach oni się po prostu załamują i dalej nie chcą działać?
Na pewno niestety umorzenia na różnym poziomie postępowań nie działają odstraszająco na sprawców. To jest raczej w niektórych przypadkach z jednej strony sygnał bezradności wymiaru sprawiedliwości, skoro po raz kolejny od 2 lat nie udaje się tego sprawcy złapać, a z drugiej strony czasami, bo też nie uogólniam, wyraz no tego, że to jest bezkarne. No, że coś, co jest aktem antysemickim, jest traktowane jako tak zwany wybryk chuligański, albo zdarzają się też takie umorzenia z powodu niskiej szkodliwości społecznej. No, jeśli się pojawiają jakieś na przykład napisy, zdewastowane nekropolie, napisy na synagogach, jeśli to ma niską szkodliwość społeczną, no to trudno tutaj to komentować.